Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, bardzo wiele różnych spraw w tym minionym tygodniu się dokonało. Było posiedzenie Sejmu, mówiono o różnych rzeczach. Natomiast ja chciałem zwrócić na kilka spraw uwagę Państwa. Dopłaty w 2013 roku mniejsze o 150 milionów euro. Redukcja, modulacja, mechanizm dostosowania płatności, mechanizm dyscypliny finansowej. Prawie 150 milionów euro, które kosztują razem planowane obniżki płatności bezpośrednich. Posłowie, którzy się zwracali do pana ministra, otrzymali odpowiedź, że w tym roku oba ubiegłoroczne mechanizmy będą utrzymane, a dodatkowo rolników czeka jeszcze redukcja wynikająca z zastosowania tzw. dyscypliny finansowej dla płatności przekraczających 2000 euro. Zastosowanie tego mechanizmu obniżki dopłat spowoduje, że środki na dopłaty dla Polski spadną o kolejne 34 miliony euro. Dyscyplina finansowa dotyczy 330 tysięcy rolników. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz uznała za niezbędne zmiany w prawie polegające na ujednoliceniu ochrony osób wywłaszczanych pod drogę i skierowała wystąpienie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie przepisów regulujących uprawnienia właścicieli nieruchomości w przypadkach przeznaczenia tych gruntów pod drogi publiczne. Warto się tą sprawą zainteresować, chociaż to jest nie pierwsze wystąpienie. Są sprawy wygrywane przez rolników w sądzie i niestety są problemy dla oczywiście tych, którzy są wywłaszczani. W Bułgarii przedłużono zakaz sprzedaży ziemi rolnym cudzoziemcom. Panowie parlamentarzyści, oni się nie boją, chociaż Unia Europejska dla nich ostrzy zęby i mówi, że to jest niezgodnie z przepisami, a oni jednak wprowadzają. Może to i u nas się by udało. No i jeszcze jedną sprawę, o której warto chciałbym powiedzieć. No co prawda Ukraina jeszcze, proszę Państwa, zwiększa swój eksport drobiu i należy się liczyć z tym, że ten drób Unia Europejska już wyraziła zgodę na wpuszczenie go na rynki, czyli mamy możliwość martwienia się o tym, że u nas nasi producenci drobiu będą mieli problemy. I ostatnia wiadomość. Wiceminister Zofia Szalczyk zapytana podczas obrad Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, czy rolnicy będą mogli uczestniczyć w finansowaniu przetwórstwa, zapewnia tak jak najbardziej w kilku miejscach pierwsze miejsce. To przewidujemy, żeby w ramach modernizacji gospodarstw mogli także realizować projekty tak zwanego pierwszego przetworzenia swojego towaru i przygotowania do sprzedaży. I po drugie, żeby mogli korzystać z tego wsparcia w ramach przetwórstwa rolnego. Nie tylko przez zakłady przetwórcze, ale i sami tworzyć grupy i organizować przetwórstwo. Pani minister, dziękujemy za tą deklarację. O tym ja słyszę, a rolnicy mówią, ani sanepid, ani weterynaria, ani inne przepisy nie pozwalają na to, abyśmy mogli normalnie przetwarzać swoje surowce i sprzedawać je klientom. Dlatego poprosiłem o krótki komentarz w tej sprawie również pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, którego serdecznie witam, panie pośle. Dwa słowa może na ten temat i jeszcze jeden temat, o którym dzisiaj chcemy mówić, to jest sprawa żywności, to jest sprawa dnia 17, był dzień poświęcony żywności w świecie, w związku z powyższym też będę chciał parę słów, aby pan skomentował to, co się dzieje, jeżeli chodzi o żywność.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam również osoby w studio. Proszę Państwa, ja bardzo poważnie traktuję deklarację pani minister Szalczyk, że rzeczywiście resort dołoży wszelkich starań i nie będzie to tylko gołosłowne obiecywanie, ale faktycznie w tym kierunku będzie działał, by polscy rolnicy, podobnie jak to ma miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej, mogli przetwarzać swoją żywność na niewielką skalę, sprzedając ją bezpośrednio w gospodarstwach bądź na rynku lokalnym. Przypomnę, że powstała nawet podkomisja sejmowa, jestem jej członkiem, podkomisja, która będzie starała się przymusić, przepraszam, że użyję tego słowa, rząd do znalezienia rozwiązań. Zleciliśmy ekspertyzy, jak sprzedaż bezpośrednia i przetwórstwo w gospodarstwach wygląda w innych krajach Unii Europejskiej. Okazuje się, że wszędzie praktycznie można. Oczywiście minimalne wymagania weterynaryjne, sanitarne, higieniczne są niezbędne i z żywnością nie wolno żartować. Natomiast to, co jest możliwe w innych krajach, praktycznie w Polsce nie funkcjonuje, czy z powodu, tak jak pan redaktor przed chwilą to powiedział, pewnych działań służb kontrolnych, weterynaryjnych czy sanitarnych, czy też niejasnych przepisów finansowych. Będziemy robili wszystko, żeby w tej kadencji Sejmu takie rozwiązania, które będą uwzględniały wypracowane mechanizmy sprzedaży bezpośredniej przetwórstwa w gospodarstwach funkcjonujące choćby w Austrii, w Bawarii, w północnych Włoszech, w części Francji, ba, na Węgrzech również, w Hiszpanii, żeby również tego typu mechanizmy w Polsce powstały. Wiem, że w ministerstwie powstał jakiś zespół i będziemy oczekiwali, i proszę również to monitorować, będziemy oczekiwali szybkich propozycji rozwiązań prawnych, w których ustawach trzeba zmienić, jak minister finansów do tego powinien podejść, jak również zmodyfikować działania służb kontrolnych odpowiedzialnych za urzędową kontrolę bezpieczeństwa żywności, tak by nie blokowały działań w gospodarstwach. Zresztą wiem, że o jakości żywności będzie dzisiaj audycja. Jeszcze raz pozdrawiam uczestników. To jest bardzo ważny temat, żeby mówiąc o produkcji żywności przestrzegać pewnych elementarnych zasad na poziomie wytwarzania i surowców, jak również przetwarzania, by obowiązywała nas w tym względzie bardzo wysoka etyka. Pan redaktor wspomniał o święcie, Dniu Żywności.
Panie pośle, dlatego, że są informacje, że cel eliminacji głodu w zasięgu ręki w miarę poprawy wyników produkcyjnych, takie informacje rozpowszechnienia FAO, że jest przyspieszenie wzrostu wydajności produkcji rolnej, która pomaga zlikwidować liczbę głodujących w świecie. Z tego, co ja jestem zorientowany, to ta liczba głodujących w świecie jest między 850 tysięcy, jak podaje FAO, a miliard, jak podają inne źródła.
Tak, to prawda. To jest trudne do oszacowania. Możemy powiedzieć, że około miliarda ludzi na świecie głoduje, a również około 2 miliardów nie dojada. Brakuje, nie ma odpowiedniego zaopatrzenia w żywność. To przekłada się również na dużą śmiertelność. To jest przede wszystkim dramatyczne to, że dziennie umiera około 25 tysięcy dzieci na świecie z powodów chorób związanych z niedożywieniem. W ogóle właśnie choroby związane z brakiem żywności bądź odpowiedniej jakości tej żywności powodują ponad połowę, około 55% zgonów dzieci. Co szóste dziecko umiera przed 5 urodzinami. To powinno nas wszystkich porażać. Nie powinniśmy godzić się na to, by na świecie problem niedożywienia i głodu był tak dramatyczny. Około połowy ludzkości żyje dziennie poniżej, mając do dyspozycji poniżej $2. Ponad prawie 1,5 miliarda ma poniżej $1, więc sobie można wyobrazić, jakie to są problemy. A jednocześnie potencjał rolnictwa światowego, i to bez konieczności niszczenia lasów tropikalnych czy przystosowywania do upraw nie nadających się czy bardzo trudnych terenów, spokojnie pozwala wyżywić większą ilość ludności na świecie. Czyli możemy powiedzieć, że głód, głównie w Afryce, w Azji, w części Ameryki Południowej, jest jakimś elementem błędu w rozwoju cywilizacji, ponieważ rolnictwo jest w stanie wytworzyć odpowiednią ilość żywności, natomiast to, że ta żywność do potrzebujących nie dociera, to jest problem i błędów politycznych, złego zarządzania, niestety również spekulacji żywnością, przecież nie jest żadną tajemnicą, że na wielkich giełdach w Chicago czy na innych wiodących giełdach żywnościowych na świecie odbywa się również i spekulacja żywnością, tworzenie sztucznych baniek, nakręcanie cen. To wszystko powoduje, że ci, którzy dysponują ogromnymi pieniędzmi, często ponadnarodowe koncerny, mają ogromne zyski, a cena żywności rośnie bardzo szybko i kolejne setki milionów ludzi popadają w głód. To jest również ograniczanie możliwości produkcyjnych rolnictwa. Ja wiem, że musimy zachować balans między produkcją rolniczą a ochroną środowiska i nie możemy zniszczyć środowiska, które jest naszym wielkim ludzkości, światowym dobrem i spuścizną, ale nie można sztucznie ograniczać produkcji żywności. Polskie rolnictwo między innymi takim działaniom jest poddawane. Mamy ogromny potencjał produkcyjny, rolniczy, prawie 16 milionów hektarów użytków rolnych. Moglibyśmy produkować zdecydowanie więcej żywności, w szczególności tej bardzo wysokiej jakości. Niestety jakichś szczególnych zachęt do tego nie widać, a ostatnie lata powodują, że coraz więcej gruntów również wypada z produkcji. Również należy zwrócić uwagę, zapewne goście o tym też będą mówili, że w bardzo wielu rodzinach, w gospodarstwach domowych, szczególnie w krajach bogatych, krajach bogatej północy, bardzo dużo żywności się niszczy. Żywność po prostu jest marnotrawiona. Żywność, którą tworzyli rolnicy, która byłaby ratunkiem dla umierających z głodu, jest po prostu wyrzucana do kosza. To są problemy, które przy okazji takich dni jak ten ogłoszony przez FAO muszą być wzięte pod uwagę. Tylko że to są często, przepraszam, że to również powiem, to są te takie deklaracje przywódców państw, którzy spotykają się od czasu do czasu, czy w siedzibie FAO w Rzymie, czy na różnych międzynarodowych konferencjach, gdzie tam się dużo mówi o kłopotach żywności, o braku odpowiedniej dystrybucji tej żywności i polityki wyeliminującej głód, a się wszyscy rozjeżdżają, nic się dalej nie dzieje.
A koszty takiego spotkania słyszałem, są bardzo wysokie, panie pośle, słyszałem,
że kilka milionów. Zwracają uwagę między innymi przewodnicy oprowadzający po Rzymie wycieczki, pokazujący siedzibę FAO, jak bogato odbywają się te spotkania, a jak mizerny, marny, mierny skutek te dyskusje przynoszą. Konkludując, na pewno o problemie głodu trzeba mówić, wspierać tych wszystkich, którzy skutecznie i praktycznie się tym zajmują, ale również powinniśmy wyciągnąć wnioski, że Polska, kraj leżący w umiarkowanych strefach klimatycznych, kraj o dobrych warunkach glebowych, o umiarkowanym klimacie, z odpowiednią ilością wody słodkiej, źle zarządzanej, to jest inna sprawa, może być wielkim, ważnym producentem żywności i powinniśmy dbać o polskie rolnictwo.
Bardzo dziękuję, panie pośle, bardzo dziękuję za tę informację, za ten komentarz. Proszę państwa, już nie sposób mówić o wszystkich sprawach, na które chciałem zwrócić uwagę, ale mówiąc, wpisując się w to, co powiedział pan poseł Ardanowski, w Polsce również sprawa niedożywienia, głodu jest szczególnie na wsi w wielu miejscach. Pamiętam dożynki w diecezji Drohy Ziejskiej, kiedy ksiądz arcybiskup Zimowski zwrócił się z prośbą do ludzi, aby w szkołach zapewniono dzieciom, dla wszystkich dzieci, drugi posiłek, żeby miały, żeby nie chodziły głodne, a te, które chodzą głodne, żeby się nie wstydziły, dlatego warto jest dać wszystkim i że to nie są aż takie duże pieniądze. Myślę, że warto jest również o tych sprawach pamiętać i myśleć. Serdecznie jeszcze raz dziękuję panu posłowi. Proszę państwa, tak jak pan poseł zapowiedział, mamy dzisiaj audycję poświęconą kodeksowi etyki żywności. Dlaczego? Dlatego, że po prostu właśnie w ramach tych Światowych Dni Żywności, tego całego wielkiego zespołu FAO, wystąpienia ministra Ciolosza i innych, którzy tak wspaniale mówili, jak można ewentualnie doprowadzić do tego, że będzie coraz więcej tej żywności dla ludzi głodujących, jak również, że kończy się dzisiaj tydzień misyjny w świecie, że tam ludzie czekają. Bardzo ważne jest, żeby pomóc tym wszystkim krajom, gdzie są misjonarze, aby ta żywność również trafiała, aby tam starczyło dla wszystkich tego chleba powszedniego. Dlatego chcemy dzisiaj mówić o tym, co dzieje się z żywnością i dlaczego. Dlaczego mówi się o tym, że w ramach wytwarzania tej żywności, przemysłowego wytwarzania tej żywności, potrzebne jest zastanowienie się, co przeszkadza, aby ta żywność była bezpieczna, aby ta żywność była wytwarzana tak, by po niej ludzie nie chorowali i by nie trzeba było niszczyć tej żywności, bo nie spełnia norm, które są ustanowione po to, aby być pewnym, że ta żywność jest dobra. Dlatego witam wśród nas bardzo serdecznie pana profesora nadzwyczajnego doktora inżyniera Janusza Berdowskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże. Witam państwa.
Pan profesor jest z Polskiego Forum ISO 9000 oraz również i wykłada w różnych wyższych szkołach. Jak również witam wśród nas pana Łukasza Chmiela, pełnomocnika zarządu zarządzającego jakością. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże, witam państwa.
Panie profesorze, znamy się od bardzo dawna, dlatego że wspólnie współpracowaliśmy z księdzem biskupem Romanem Andrzejewskim. Pan jak zwykle zajmował się jakością żywności, ja zajmowałem się, współpracowałem w ramieniach duszpasterstwa rolników z księdzem biskupem Romanem. I byliśmy dosyć zbliżeni w tych naszych wszystkich sprawach, że żywność winna być nie tylko bezpieczna, ale przede wszystkim powinna być tak podana człowiekowi, żeby ona służyła rozwojowi, a nie szkodziła. Panowie utworzyliście duszpasterstwo przetwarzających żywność i w ramach tego duszpasterstwa zaproponowaliście etyczny kodeks żywności. Dlaczego?
Proszę państwa, myślę, jestem o tym przekonany, że ten kodeks etyki żywnościowej powinien być wprowadzony do wszystkich podmiotów gospodarczych, poczynając od pola do stołu, czyli od produkcji surowca, zarówno roślinnego, jak i mięsnego, czyli trzody chlewnej, prawda, kurczaków i innych, że tak powiem, takich jak wołowina, do stołu, czyli przetwórstwo, potem dystrybucja, handel, no i oczywiście wyrób gotowy, który idzie, jak to się mówi, na talerz dla konsumenta. Z uwagi na to, że działa takie duszpasterstwo przetwórców żywności pod auspicjami księdza biskupa, profesora doktora habilitowanego Tadeusza Pikusa, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, postanowiliśmy opracować kodeks etyki żywnościowej, który by obejmował wszystkie ogniwa gospodarki żywnościowej, tak jak jest to zawarte w normie ISO 22000.
Przepraszam, panie profesorze, ale ja się pytam, dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że zdarza się i bardzo często spotykamy się, że na rynku polskim, a myślę, że Polska jest dużym eksporterem, a więc i na rynku europejskim, gdzie znajduje się polska żywność, można spotkać wyroby, które odbiegają od norm jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. I to jest ta podstawa. Generalnie rzecz biorąc, muszę to wyraźnie powiedzieć, polska żywność jest bezpieczna i zdrowa, bo są różnego rodzaju, że tak powiem, symptomy działania, które próbują, że tak powiem, podważyć tą moją tezę, o której mówię. Są natomiast przypadki niebezpiecznej żywności. I o tych przypadkach niebezpiecznej żywności dzisiaj będziemy mówili, ale one nie dominują nad jakością żywności. I dlatego powstał kodeks etyki żywnościowej dla producentów surowców, przetwórców i dystrybutorów, żywności, którzy przystąpią dobrowolnie do stosowania tych zasad kodeksu etyki żywnościowej.
Inicjatorem tego kodeksu żywnościowego.
Inicjatorem tego kodeksu żywnościowego jest grupa koleżanek i kolegów, profesorów, jak również przetwórców żywności, jak również ludzi, którzy zajmują się handlem żywnością, czyli są wszystkie grupy reprezentowane, które działają przy duszpasterstwie przetwórców żywności już od prawie roku czasu, dlatego że ten kodeks był bardzo szeroko dyskutowany wśród różnych, że tak powiem, gremiów, aby to, co się ukaże, mam nadzieję już za 2 tygodnie, przeszedł nie do historii, nie na półki, ale do stosowania wśród rolników, wśród przetwórców żywności, wśród central handlu zagranicznego i różnego rodzaju sieci handlowych ogromnych w Polsce, jak również dystrybutorów indywidualnych. To ma być kodeks powszechnie stosowany. Ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby na bazie dzisiejszej naszej audycji również rektorzy, profesorowie wyższych uczelni wprowadzili wykłady zasady etyki producenta żywności. To jest konieczne. Trzeba przygotować nie tylko pod kątem fachowym, wykładać technologię żywności, wykładać cały szereg różnych innych przedmiotów, ale również etyka postępowania po skończeniu studiów, jak się idzie do praktyki zawodowej, jest nieodzowna, konieczna i powiedziałbym perspektywiczna. I to będę postulował w perspektywie czasu.
Proszę pana, panie profesorze, z tego co ja byłem zorientowany, to wielkim orędownikiem właśnie powstania tego kodeksu był ksiądz biskup Tadeusz Pikus, kiedy rozpoczął swoje w zasadzie duszpasterzowanie wśród was.
Tak, absolutnie, to muszę potwierdzić. Oprócz tego ksiądz profesor Artur Wysocki, jak również ksiądz doktor Michał Szwemin, to były te osoby, które z nami razem współpracują, niezależnie od całego grona ludzi świeckich. Chcę powiedzieć, że również pan poseł Ardanowski wszedł, że tak powiem, w to gremium ludzi i też bardzo dziękuję panu posłowi, że również był uprzejmy zaopiniować ten kodeks, jak również myślę, że będzie go dalej wdrażał w życie na forum parlamentu.
Co takiego ważnego jest w tym kodeksie, panie Łukaszu, proszę pana Łukasza Chmiela, pełnomocnika zarządzającego jakością? Co, na jakie sprawy tutaj chcecie zwracać uwagę i co chcecie, do czego chcecie zobowiązać ludzi wytwarzających żywność?
Szanowni Państwo, w ostatnim czasie obserwujemy tak zwane deficyty moralności. Co to oznacza? W ramach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Na te deficyty moralności składa się nieuczciwa konkurencja, gdzie producenci kopiują produkty swoich konkurentów, gdzie ceny produktów są poniżej kosztów sprzedaży, żeby też wpłynąć w ten sposób na swoją konkurencję. Drugą kwestią wchodzącą w deficyt moralności jest na pewno wprowadzanie w błąd konsumentów, co obserwujemy kupując różnego rodzaju produkty żywnościowe, gdzie te błędy przedstawiane na opakowaniach, na etykietach wpływają na percepcję i odbiór konsumentów. Oraz trzecia grupa, niezwykle istotna, traktowanie zaniedbania w kwestii traktowania pracowników. Więc te wszystkie aspekty wpływają na deficyty moralności. Ja miałem przyjemność współpracować w zespole, o którym wspomniał pan profesor Janusz Berdowski. I od niemal roku dyskutowaliśmy mocno aspekty kodeksu żywności, który został opracowany. A teraz, i to była tak naprawdę pierwszy, znaczący, ale mały krok. Teraz cała kwestia w tym, żebyśmy ten kodeks wprowadzili, żebyśmy go za pomocą również państwa stacji upublicznili, żebyśmy poprzez wyższe uczelnie rozmawiali ze studentami, żebyśmy mogli się komunikować i dyskutować o kwestii etyki, moralności pod kątem przemysłu spożywczego.
Jakie uwarunkowania są w tym kodeksie zawarte? Może tak kilka by pan przytoczył. Warto by było może zapoznać troszeczkę słuchaczy, dlatego że no, nie wszystkim to się może jakoś kojarzyć, że żeby wytwarzać żywność, potrzebna jest etyka.
Tak, oczywiście kodeks żywnościowy jest aspektem dobrowolnym. To nie jest fakultatywny kodeks, który wszystkie przedsiębiorstwa będą zmuszone wprowadzać. Jest on na kanwie dobrowolności. Chcielibyśmy niemniej jednak dotrzeć do producentów w skuteczny sposób, przekonać ich do wprowadzenia tych zasad, tych aspektów, gdyż tak naprawdę to, że firmy wprowadzają tego typu dokumenty, jest przede wszystkim istotną kwestią i zaletą dla tych właśnie przedsiębiorców. Oni muszą sobie zdawać sprawę, że w dłuższym okresie, jeżeli firmy chcą osiągnąć sukces na rynku krajowym, na rynku globalnym, muszą tego typu aspekty brać pod uwagę, brać przede wszystkim pod uwagę jako fundament i podstawa prowadzenia biznesu. W krótkim okresie na pewno tak, producent, przedsiębiorca, który nie do końca te zasady moralności, zasady etyki postępowania zgodnego z wymaganiami, z prawem, z aspektami technologicznymi prowadzi, wygrywa. Niemniej jednak jest to krótki okres i na tym buduje swoją przewagę. W dłuższym okresie taka firma tak naprawdę nie zyska z uwagi na to, że różnego rodzaju afery, tak, które pojawiają się w mediach, w doniesieniach prasowych, tak naprawdę rujnują reputację całej organizacji. A musimy pamiętać, że w tych przedsiębiorstwach pracują ludzie, tak? My pracujemy. Człowiek, który ma swoją moralność i wcześniej czy później tego typu inicjatywy zafałszowania żywności, prowadzenia tego biznesu nie w sposób profesjonalny i rzeczowy wyjdą na jaw. Więc przedsiębiorcy muszą sobie zdawać tego sprawę, że te aspekty muszą być fundamentalne. A co zawiera kodeks? Jest podzielony na kilka sekcji, jak już przytoczyłem w pierwszej wypowiedzi. Na pewno najważniejszy jest kwestia podniesienia konsumentów, klientów, osób, które te produkty kupują, żeby ta informacja na etykiecie, informacja o produkcie była w sposób rzetelny i zgodny z prawem przygotowania. Szczególne słowa kierujemy do przedsiębiorców w aspekcie dzieci do 12 roku życia. Jest to ta grupa konsumentów, która tak powiem, szczególnie jest narażona na marketing w złym tego słowa znaczeniu, na reklamy, na podatność, na hasła, więc w szczególny sposób kierujemy w te aspekty. Kolejnym obszarem jest środowisko naturalne, a więc dbanie o ekologię, o nasze społeczeństwo. Musimy o tym pamiętać, że żyjemy na jednej planecie, na jednym obszarze geograficznym, więc to wszystko, co przemysł wytwarza, również musi prowadzić w sposób odpowiedzialny i optymalny. Trzecia kwestia, szacunek dla pracowników. To pracownicy są najważniejszym zasobem w organizacji. Przedsiębiorcy muszą zdać sobie z tego sprawę, że nie maszyny, nie linie technologiczne, nie finanse, nie ziemia jest tym zasobem istotnym. Oczywiście tak, ale najistotniejszym i najważniejszym jest zasób ludzki. Są pracownicy, którzy pracują na sukces tego przedsiębiorstwa. I również o tym mówimy i chcemy komunikować przedsiębiorcom, że jeżeli firma chce odnieść sukces, to musi ten szacunek do pracowników mieć i prowadzić na najwyższym poziomie. Kolejną kwestią, która jest podniesiona w kodeksie, to nie tylko wytwarzanie, nie tylko produkcja, ale również dystrybucja i handel, bo to ma też przełożenie istotne na jakość produktów żywnościowych.
Proszę panów, tak, no można by bardzo wiele mówić na temat kodeksu, na temat zapisów, na temat uwarunkowań, na temat tego, co panowie byście chcieli, aby to zostało wprowadzone. Natomiast jaka jest szansa przyjęcia tego przez producentów, tym bardziej, że pan profesor ma świadomość tego, że coraz więcej jest różnego rodzaju naruszeń, coraz więcej jest różnego rodzaju afer. Nie tak dawno mieliśmy i mięsną, i drobiową, i tak dalej, i zbożową. Można by było mnożyć i mnożyć. Panie profesorze, ja rozumiem, że jest potrzebny kodeks, jest potrzebna świadomość, że tworzymy nie dla siebie, a dla ludzi i że nie pieniądz, a człowiek jest dla nas ważny. I ja to wszystko rozumiem, tylko jak to przełożyć na działalność?
Bardzo prosto. Chcemy dać przykład. Jeżeli na przykład mamy zakwestionowany proszek jajeczny, bo był taki zakwestionowany. Producent proszku jajecznego zrobił proszek, który nie nadawał się do używania przez innych przetwórców żywności. I for example, na przykład, poszedł ten proszek do zakładów, które produkują czekoladki. Co się okazało? Poszło tylko 0,5% tego proszku, natomiast 150 prawie ton trzeba było zniszczyć wyrobów czekoladowych. Czy to jest etyczne działanie? Nam chodzi o to, żeby ci, którzy wytwarzają tą żywność, no mieli przynajmniej możliwość refleksji, że nie tylko szkodzą człowiekowi, ale szkodzą przetwórcom, a najbardziej szkodzą konsumentowi. Dlatego ten kodeks etyczny naszym zdaniem jest nieodzowny. Przykładów tego typu mogę podać bardzo dużo, ale to, co powiedziałem poprzednio, generalnie rzecz biorąc, kraje Unii Europejskiej mogą się zachwycać polską żywnością, jakością polskiej żywności i bezpieczeństwem też. Natomiast chcemy to doskonalić. Ja chcę jeszcze nawiązać, panie redaktorze, ponieważ jesteśmy w Radiu Maryja, do dwóch dokumentów. Pierwszy dokument to jest encyklika Caritas et Veritate Benedykta XVI, 7 lipca 2009, o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie. W tej encyklice czytamy: należy zabiegać, aby działy etyczne ekonomii lub finansów powstały i aby cała gospodarka i finanse były etyczne. Nawiązujemy do tego, oczywiście w kodeksie tego nie podajemy, ale studiowaliśmy to, żeby to była pewna baza. Podam drugi dokument. 6 października 2009 Organizacja Narodów Zjednoczonych w ramach globalnego przymierza Global Compact, czyli globalna etyka gospodarcza, wspólnie z ekspertami stwierdziła o zasadach i wartościach moralnych, które od niepamiętnych czasów były stosowane i reprezentowane i muszą być dalej respektowane wspólnie doświadczeniami praktycznymi dotyczącymi etyki postępowania w gospodarce. To są dokumenty oficjalne i my do nich odnosimy się. Poza tym myślę, jestem o tym przekonany, że wszystkie przedsiębiorstwa, jeden z naszych kolegów, kolega Andrzej Gardner, który jest prezesem Stowarzyszenia Spożywców, przekaże to wszystkim podmiotom gospodarczym. W momencie ukazania się kodeksu żywnościowego chcemy go przekazać ministrowi Kalembie. Tam jest Rada Gospodarki Żywnościowej, która zrzesza wszystkie stowarzyszenia spożywców. Będzie również on tam przekazany. Będziemy działali również w inny sposób. Chcemy pobudzić polskich przetwórców żywności od rolników poprzez wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego do handlu, do tego, żeby jednak ten kodeks etyczny stosowali.
To znaczy chodzi o to, że to stosowanie tego kodeksu ma po prostu spowodować, że ludzie będą myśleli w zależności, pan mówi, od rolnika, czyli rozumiem od człowieka, który podaje pasze, który stosuje nawozy organiczne czy sztuczne, że te wszystkie działy, zarówno od rolnika poprzez pośrednika, poprzez wszystkich przetwórców, będą w jakiś sposób służyły człowiekowi?
Tak, ma pan redaktor absolutną rację. Utożsamiam się z pana myślą i stwierdzeniem. Chodzi o to, żeby rolnik, który stosuje nawozy azotowe, nie stosował ich za dużo. Bo jeżeli przeazotujemy marchew, to ta marchew idzie do produkcji, do zakładu przetwórczego na sok marchwiowy, a szczególnie dla dzieci, jak ma za dużo azotynów i azotanów, to wtedy producent musi mieszać z przetworem, znaczy z przecierem bananowym, z przecierem jabłkowym i tworzy się sok marchwiowo-bananowo-jabłkowy, żeby zawartość azotynów i azotanów była w normie. Ale my chcemy również mieć tego typu marchew, którą w 100% chcemy serwować dzieciom jako prowitaminę A, jako sok marchwiowy. Ale na to ma też wpływ rolnik. To samo, jeżeli chodzi, dotyczy, prawda, trzody chlewnej. Jak pan redaktor dobrze poruszył tutaj, że razem z panem posłem, że jest FAO w Rzymie. Ostatnio, w ubiegłym roku, było posiedzenie kodeksu żywnościowego. Wszystkie państwa z całego świata głosowały nad dodatkiem raktopaminy do paszy zwierzęcej. 3 głosami przegłosowano. Polska była przeciwna. Wiele krajów było przeciwnych. I bardzo dobrze, bo raktopamina rzeczywiście zwiększa masę mięsa, trzody chlewnej, ale nie ma jeszcze dokładnych badań, jaki ma wpływ na organizm człowieka. Czyli to dowodzi, jak koncerny, które produkują tego typu różne środki, mają wpływ na różne zarządy państw, czyli na resorty rolnictwa i nie tylko, na tych, którzy jeżdżą na posiedzenie kodeksu żywnościowego, że trzema głosami to przeszło. Czyli prawie połowa była przeciwnych i moim zdaniem słusznych. Muszą być dokładne badania. Mieliśmy przykład choroby wściekłych krów w Anglii, prawda? Jak jeszcze była decyzja używania mięsa, że tak powiem, jako paszy. Powstała choroba wściekłych krów, dlatego powstał kodeks, prawda, związany z BRC, British Retail Consortium. Anglicy to wprawdzie, czyli kodeks 260 wymagań, o które certyfikujemy. Teraz mamy International Food Standard, międzynarodowy standard niemiecko-francusko-włoski. Też wymaga, czyli nie ma odwrotu od sprawdzania jakości i bezpieczeństwa żywności przed serwowaniem go na rynek krajowy i na rynek międzynarodowy. Mam nadzieję, że Polska będzie w tym brylować.
Panie profesorze, z tego wynika, o czym pan przed chwilą powiedział, że wszystkie nieprawidłowości, które które spotykają w przyszłości ludzi, a więc tak jak choroba BZ, czyli wściekłych krów, czy inne pryszczyce i tak dalej, mają swój początek od niewłaściwego, czy nierzetelnego, czy nieuczciwego stworzenia pewnych mechanizmów. I powiedział pan karmienie mączką zwierzęcą, mięsną, krów, tak. Mięsną. Proszę państwa, to jest bardzo dobre białko, ale krowa jest przeciwużywaczem. I podanie tego tylko po to, to wiadomo, że spowoduje jakiś kataklizm, tak samo jak i w przyrodzie. Proszę państwa...
Ale ja powiem jeszcze, panie redaktorze,
momencik, jedną rzecz. Panie profesorze, tak. Za momencik pan powie, ja natomiast zaproszę słuchaczy 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Zapraszamy do rozmów telefonicznych. Bardzo prosimy, panie profesorze.
Tak, ja jeszcze powiem jedną rzecz. Bardzo istotną. Wydaje mi się, że bezpieczeństwo i jakość żywności musi stanąć na forum międzynarodowym, ale i polskim. I ja optuję za powołaniem Polskiej Agencji Bezpieczeństwa i Jakości Żywności podległej pod premiera rządu. Wtedy będzie to zupełnie inaczej. Nie może być tyle organizacji kontrolujących. Jak jest świnka, podlega pod weterynarię. Jak jest schab, podlega pod głównego inspektora sanitarnego. No musimy stworzyć jedną organizację, która będzie od początku do końca nad tym nadzorowała. Mamy Europejski Urząd Bezpieczeństwa, tak zwana EFSA. Mamy w Stanach Zjednoczonych FDA, Food Drug Administration, czyli organizację nadzorującą i żywność, i leki. Myślę, że Polska już na tym etapie dorosła do zmian organizacyjnych sensu stricto i perspektywicznie.
Tak jest, proszę państwa. Instytucje po to powstają, żeby ludzie mieli pracę, no bo przecież Unia Europejska też jest zainteresowana w tym, żeby jak najwięcej etatów było. Mamy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Witamy pana, panie Jarosławie.
Serdecznie pozdrawiam goście, pana profesora, pana Michała również. Ja mam tylko jedną kwestię. Jak w kontekście tego kodeksu etyki producentów żywności ma się żywność wprowadzana do Polski? Mam tu na myśli przede wszystkim łososia norweskiego, karmianego, wiadomo czym i w jakich warunkach. To tyle. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie profesorze, czy możemy na to pytanie odpowiedzieć?
Bardzo dobre pytanie. Bardzo panu dziękuję i myślę, że w ogóle import żywności musi być pod szczególnym nadzorem. Tak się składa, że ja jeżdżę również na audity do zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. No, pewnie państwa to zdziwi, ale w zakładzie przemysłu mięsnego stwierdziłem 300 dodatków. Dużo z tych dodatków jest z importu. To, co pan powiedział o łososie norweskim, to jest cały szereg innych. I to musi być pod szczególnym nadzorem. Niestety wszystkie firmy, które importują, muszą przekazywać dokładne atesty jakości od producenta, bo jest tylko pośrednik, handel i on mówi tak, termin dostawy, ilość i uważa, że to jest atest jakości. Nie. Czym ten łosoś był karmiony? Jak wygląda, że tak powiem, jego zbadanie po wykarmieniu? I to jest konieczne i myślę, że na tym odcinku dużo jest do zrobienia w Polsce i w Europie.
Kto jest odpowiedzialny za to, że takie sprawy są, no bo to jest dosyć ważna rzecz, nie pierwsza zresztą, że doprowadzamy do tego, że to sprzedaż w sklepie, teraz ludzie się boją łososia kupować.
No tak, ale myślę, że mogą kupować...
Ministerstwo jakie odpowiada za takie...
No niestety czy niestety, też jest tu mój taki wniosek, że to za to wszystko powinno odpowiadać Ministerstwo Rolnictwa. I ja mam tutaj propozycję, żeby nazwać to Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego. Nie ma rozwoju wsi bez rozwoju przemysłu spożywczego. I import też. Ministerstwo Gospodarki jest zajęte węglem, innymi dziedzinami. Nie zajmuje się przetwórstwem rolno-spożywczym. To powinno być w jednym resorcie. Całość. Od surowca do poprzez przetwórstwo do wyrobu gotowego, do handlu. I dlatego... Jest konieczność reorganizacji tego resortu, który jest niezwykle ważny w gospodarce narodowej, bo przynosi ogromne zyski i dochód dla państwa polskiego.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nie jestem rolniczką, Barbara z Warszawy.
Witamy panią Barbarę.
Ja jestem konsumentką. Oj, może troszkę głośniej, bo strasznie słabo pana słyszę.
Witamy panią Barbarę.
Teraz tak. Miły panie, jest taka sprawa. Odnośnie tych dodatków do żywności. Ja tu się spotykam z takimi, wie pan, skład czegoś, prawda? Czy cukierka, czy tam jakiegoś produktu, że teraz nie ma tam ileś tam, prawda? Tylko jest nazwa, załóżmy, emulgurator, czy tam jakieś, to jest inna nazwa. Nie ma tych E. I człowiek jest, wie pan, że ja wiem, co to jest, akurat ja wiem. Ale jest mnóstwo innych osób, którzy nie wiedzą. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Bo jeden pisze, że tam skład tam, czegoś tam wchodzi, ileś tam, prawda? A drugi pisze, emulgurator kwasowości, czy tam jakaś lecytyna, czy tam jest jakieś coś. Ale druga sprawa to jest, proszę pana, masło. Masło jest szalenie, robią nas w koniach konsumentów. Zwykłych takich, co chodzą do sklepu i kupują. Jest masło garwolińskie, a na dole pisze masło. Jest taka króweczka narysowana, co kiedyś na tych masłach czerwonych albo tych niebieskich. Ale proszę pana, jest to na dole malutkimi literkami pod masło pisze 3/4. Co to jest 3/4? Nie wiem. Czy tam jest 3/4 margaryny, czy 3/4 masła?
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, panie profesorze.
Dziękuję pani bardzo. Bardzo istotne problemy pani poruszyła. Bardzo zachęcamy innych konsumentów do tego typu pytań. No, może pierwsza sprawa. Bardzo istotna z punktu widzenia konsumentów i konkurencji, o których mówił pan Łukasz Chmiel. Proszę państwa, nie może być, że jest krówka, jest garwolińskie, tak jak pani powiedziała, w tej chwili zastępuje się tłuszcz z mleka tłuszczem roślinnym, a na odwrocie jest napisany miks tłuszczowy. Proszę państwa, trzeba czytać. Konsument musi czytać. Ono powinno być dużo tańsze niż jest. Poza tym to nie jest masło. Masło musi mieć 82% tłuszczu pochodzącego
mlecznego
z mleka. Natomiast te 3/4, co pani powiedziała, to znaczy, że jest 75% z mleka, a 25% jest tłuszczu roślinnego. Powinien być również podany jaki tłuszcz, czy to olej palmowy, czy jakikolwiek inny. Poprzednia sprawa, która też jest bardzo istotna, to rzeczywiście mamy E. Konsumenci nie orientują się, bo jest E i potem numer. Proszę państwa, to jest nowa nomenklatura, która obowiązuje w Polsce i w Unii, że E oznaczamy na przykład sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas benzoesowy i tak dalej, i tak dalej. Przedtem, jeszcze trochę wcześniej, można było stosować jeden konserwant, który był E i numer. Obecnie czasami niektóre przedsiębiorstwa stosują dwa konserwanty, trzy konserwanty, a więc jest 3 razy E. To wymaga również edukacji społeczeństwa. I to powinno być również traktowane przez producentów żywności. Dlatego my będziemy dążyli do tego, żeby żywność była produkowana w nawiązaniu do normy polskiej, bardzo istotnej. Jeżeli nie ma normy polskiej, to normy zakładowej, która jest konsultowana z sanepidem, powinna być, a nie jest. I w każdym bądź razie na to powinien być potwierdzony certyfikat przez jednostkę taką jak Instytut Branżowy. Instytut Przemysłu Leczarskiego, Mięsnego czy inny.
Panie profesorze, ja proponuję, żebyśmy stworzyli wyższą szkołę konsumenta, żeby konsumenta wyszkolić, żeby on wiedział, co on ma kupować, bo w tej chwili, żeby móc kupić kostkę masła, to ja muszę skończyć jakieś kursy, tak? Czy jakieś wyższe studia. No, zaczynamy gonić w piętkę, tak mi się wydaje. Bardzo prosimy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zaraz
Irena
zawsze.
Szalina.
Witamy panią
Mam
Irenę.
Króciutkie pytanie. Mówił pan profesor o azotynach, że będą badane, czy te są badane. Czy ktokolwiek w Unii Europejskiej ma zamiar badać pozostałości Roundupu w roślinach i w żywności? Bo jest sprawa nie tylko oprysków, ale również powszechnie stosowanej desykacji do wysuszania strąków i zbóż, a już te otręby w sklepach, które są i są niby takie zdrowe, to pewnie mają podwyższoną zawartość składników Roundupu.
Pani Ireno, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Bardzo prosimy.
Również pani bardzo dziękuję za to pytanie, bo bardzo istotne. Proszę panią, dlatego między innymi wprowadziliśmy tak zwaną akredytację laboratoriów spożywczych i dążymy do tego. W tej chwili taką akredytację ma już JARC, ma cały szereg innych. Wczoraj było otwarcie teraz takiego laboratorium nowego i też będzie miało akredytację. Coraz więcej tego typu akredytowanych laboratoriów po to, żeby właśnie badać tego typu składniki i mało mieć wpływ na to, jaka zawartość jest dodawana i jaka ilość tego jest, żeby konsument był absolutnie świadomy. I ja pod tym względem uważam, że to, co powiedział pan redaktor Grabianka, Michał, że musi być większa edukacja społeczeństwa pod kątem jakości żywności. No, może taki wydział powstanie kiedyś z pana, że tak powiem, inicjatywy i mojej, i może rządu polskiego, czy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego.
Ale to była satyra, panie profesorze.
Ja wiem, ale to nie jest satyra. Wiedza polskiego konsumenta dla pana informacji nie jest zbyt duża.
Ja rozumiem, panie profesorze, ale z drugiej strony pamiętajmy o jednym.
Ale media muszą to przekazywać.
Ja rozumiem, że powinny, że dlatego dzisiaj jest ta audycja, ale też musimy pamiętać o jednym, że nie można tak stworzyć takich mechanizmów przetwórstwa i produkcji, które będą przeciwko człowiekowi, że człowiek będzie musiał się edukować i pytać, czy to jest dobre, czy to jest złe. Sama sprawa GMO, ja już do tego nie chcę wracać i tak dalej. Pani Irena poruszyła sprawę Roundupu. Nie wiem, czy dzisiaj bez Roundupu można na przykład zbierać rzepak. Nie wiem. Jeżeli można, to należy to robić. Jeżeli nie można, to należy się zastanowić, ile tego Roundupu ma wpływ na to, co przychodzi do organizmu człowieka. Dlatego jest wiele różnych takich pytań i trudnych spraw i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy tutaj na antenie, będziemy o tych rzeczach mówili, ale już w konkretach, dlatego że ludzie są zainteresowani tym, aby ta jakość tej żywności była taka, która będzie spowodowała, że oni będą zdrowi, a nie będą musieli się leczyć. Panie profesorze, musimy już powoli kończyć audycję.
Ale jeszcze jedno słowo, Janie Pawle II, muszę powiedzieć.
Na zakończenie.
Co do tego pan powiedział, wrócimy do tej tematyki. Uważam, że ma pan dużo racji. Mogę powiedzieć, że w tej chwili pan Tadeusz Wojciechowski, który też jest w składzie naszego zespołu, jako redaktor naczelny Bezpieczeństwa Higieny Żywności, publikuje cały szereg problemów z tego zakresu. Ale co do Jana Pawła II. Proszę państwa, jak wszyscy wiemy, jeszcze jako młody profesor, który wykładał na KUL-u, wykładał etykę. Warto zapoznać się z tym. I kiedy przyszedł student, który nie chodził na wykłady, nie znał młodego profesora, bo nie różnił się, przychodzi i mówi, czekam na profesora Wojtyłę. Profesor nie przedstawił się, tylko z nim godzinę rozmawiał. Zaliczył mu na 4+. Mówi, słuchaj, żebym wiedział, że ty jesteś profesorem, to bym nigdy, że tak powiem, nie przyszedł bo bym się bał, że obleję. A Karol Wojtyła, który wtedy był profesorem, mówi, słuchaj, zastosuj etykę w praktyce. Zobaczysz, że będziesz szczęśliwy. I tym kończę.
Panie profesorze, kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiamy wszystkich przetwórców żywności. Bo chcę pozdrowić cały zespół redakcyjny, bo występuję w jego imieniu. Z podziękowaniem za to, co zrobili dotychczas.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Łukaszu, bardzo proszę.
Tak, ja również, tak jak pan Janusz, chciałbym zakończyć cytatem, jak to powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi. Jest to mały krok w ramach doskonalenia i w ramach wprowadzania zasad etycznych, nie jednak istotny, lecz nie należy drobnostek lekceważyć, ponieważ od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość już nie jest drobnostką.
To pozdrawiamy. Jest
pozdrawiam przede wszystkim rolników, naszych słuchaczy.
No i żonę, która tutaj
tak,
jest z nami.
Tak, żonę ze szczególnym uwielbieniem pozdrawiamy.
Proszę Państwa, serdecznie dziękuję Państwu za udział w tej audycji. Jutro jest taki bardzo wspaniały dzień. Rolnicy upoważnili mnie do tego, abym ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Ryzykowi złożył serdeczne życzenia imienowe, aby Pan Bóg błogosławił i prowadził, aby te wszystkie dzieła, które są mu zadane i nadane, mógł kontynuować, a więc zdrowia, jeszcze raz zdrowia i przede wszystkim zrozumienia i miłości nas wszystkich, którzy mu tak wiele zawdzięczamy. Ojcze dyrektorze, pamiętam, że na naszych rekolekcjach u księdza biskupa Dedycza była taka piękna piosenka, która tak bardzo Ci się podobała. Dedykujemy Tobie te kwiaty polskie z radością i miłością.
My się do tego przyłączamy.
Śpiewa Ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat, a serce tęskni, bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom. Tam jest najpiękniej, tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. Ich zapachu urodzie jest Polska.
Proszę Państwa, zbliża się 2 listopada. Nasze chłopskie zaduszki. Myślę, że tym wierszem rozpoczniemy to nasze przygotowanie się do tych zaduszek. Ja Ciebie proszę, Ojczyzno, ma droga, byś trwała przy grobach męczenników w stosach, przy krzyżach rozsianych po lasach i łąkach. Ja Ciebie proszę, Ojczyzno, ma droga, wzbudź z połem serdeczność w modlitewnych głosach, za ich wiarę niezłomną, za miłość do ziemi, za trud i życia ofiarę. Pomódl się, bracie, za tych, co bronili i żywili. Pomódl się, bracie, za Polskę. 2 listopada 2013 roku, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, spotykamy się w parafii świętego Floriana w Wąchocku, w mieście, gdzie żywa jest tradycja powstania styczniowego, w klasztorze, w opactwie ojców cysterców, gdzie jest piękne pomieszczenie, jest muzeum wszystkich pamiątek i po powstaniu i późniejszych. W miejscu, gdzie żywa jest pamięć Michniowa, miejsca zamordowanego wsi przez Niemców. Spotykamy się o godzinie 17 i rozpoczynamy naszą transmisję. Oczywiście w ramach tej transmisji będzie program słowno-muzyczny w przygotowaniu młodzieży, jak również wprowadzeniu w zaduszki przez duszpasterza rolników. A mszę świętą o godzinie 17.50 będzie sprawował i homilię wygłosi opas zgromadzenia ojciec Eugeniusz Augustyn. Msza święta, tak jak w poniedziałek radiowy, po mszy świętej, pomódl się bracie za tych, co bronili, co żywili. Pomódl się bracie za Polskę, modlitwy za zmarłych kapłanów, ludzi zasłużonych na ziemi naszej polskiej, ale szczególnie tam w Wąchocku, w tamtych stronach. I tą mszę i te modlitwy będzie mówił, będzie prosił Pana Boga ojciec Rajmund Guzik, proboszcz klasztoru. Ja Was proszę, przyjdźcie, bądźmy razem w te nasze piękne, wspaniałe święto. Święto modlitwy za tych, o których się zapomniało, o których nikt nie pamięta, o polskich chłopach, którzy zawsze byli wierni Bogu i ojczyźnie, o tych, którzy żywili i bronili, o tych, którzy są w naszych sercach i o których powinniśmy pamiętać. Bo ścieżka wśród pól idzie dalej polami. Niech się Wam szczęści, którzy idziecie z nami. To epitafium z grobu Władysława Kojdra. Szczęść Boże, zapraszam wszystkich do Wąchocka 2 listopada, godzina 17.